Rado, chciałbym zwrócić się z prośbą o udzielenie odpowiedzi dotyczącej planu zarządu powiatu brzeskiego dotyczącego Wydziału Geodezji w Grodkowie. No, słyszeliśmy tutaj o planach, chciałbym się dowiedzieć, jakie one są na dzień dzisiejszy. Druga sprawa. Szanowni Państwo, w związku z tym, że jesteśmy na etapie, czy Państwo są na etapie konstruowania budżetu na rok 2018, chciałbym się zwrócić o rozważenie włączenia zadania związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Tarnowie Grodkowskim. Jak doskonale mieliśmy przykład tego roku, przygotowanie takiej dokumentacji może się przydać, ponieważ konkursy chociażby taki jak teraz 6.1 w RPO, pojawiają się powiedzmy znienacka, a taka dokumentacja projektowa może być świetnym dokumentem do aplikowania o te środki.
Teraz ten wniosek. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze?
Proszę bardzo. Sprawę w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej chcieliśmy złożyć wniosek o przedstawienie tego wniosku. Poproszę pana Krzysztofa Puszczewicza.
Można?
Ależ oczywiście.
Szanowni Państwo, tak jak powiedział zastępca przewodniczącego klubu, bo przewodniczący nasz dzisiaj jest nieobecny, ale dyskutowaliśmy i tą sprawę przedstawiamy jako klub. Wniosek numer 2. Kolejny raz w ocenie wnioskodawców, czyli klubu radnych Platformy Obywatelskiej, Krzysztof Konik nie daje rękojmi prawidłowego i uczciwego wykonywania zadań dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego. Za zasadnością tego wniosku, oprócz okoliczności wskazanych we wniosku z dnia 27 czerwca, dodatkowo przemawia fakt opisany w piśmie LOP 4500.003.2017 z 3 sierpnia 2017 roku Najwyższej Izby Kontroli, to jest zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Brzegu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia w związku z działalnością Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu przestępstw, o których mowa w artykule 77 punkt 1 i punkt 2 oraz w artykule 78 ustęp 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz w artykule 297 paragraf 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1997 roku kodeks karny. Takie pismo, proszę Państwa, tak jak wcześniej sygnalizowałem, wpłynęło do Rady Powiatu dokładnie 7 sierpnia. Dostał to pismo również i dyrektor Konik. Szanowni Państwo.
Dziękujemy za złożenie wniosku. Czy ktoś ma jeszcze pytania?
Tak, tak. Ja jeszcze.
Ale to wniosek został złożony. Usłyszeliśmy w zupełności chyba wszystkim radnym. I przede wszystkim zarządowi taka informacja wystarczy. Chciałby pan uzasadnić ten wniosek?
Tak.
Proszę bardzo. Prosiłbym bardzo w kilku zdaniach.
Szanowni Państwo, ja powiem tak. 297 artykuł to jest pod hasłem wyłudzenie kredytu. Jeżeli ktoś przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument, albo nierzetelne pisemne oświadczenie okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego. To jest ta rzecz. Natomiast ten artykuł 297 to jest artykuł, który mówi o odpowiedzialności ten 77 mówi o odpowiedzialności i nieprowadzeniu ksiąg rachunkowych, czy prowadzenia wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych. To, co pan starosta powiedział wcześniej, że Rzeczywiście domniemanie niewinności jest tutaj no, najważniejszą kwestią i tego nikt nawet nie podważa i nie chce interpretować. Ale jest to wystąpienie NIK-u do prokuratury. To jest najwyższego organu kontrolnego. To jest ta sprawa. Nawet, proszę Państwa, jeżeli, nie wiem, bo tu nie wymienia się tych, nawet jeżeli nieświadomie ktoś w tym BCM-ie takie rzeczy robił, z niewiedzy, prawda, bo to wyszło w trakcie kontroli, to też kierowanie tą instytucją takich ludzi, czy ludzi odpowiadających za te sprawy finansowe, statystyczne czy inne dokumentowanie jest no, przerażające. To, co myśmy otrzymywali niewłaściwie sporządzone dane finansowo-ekonomiczne. No, gdzieś tu ten problem jest, on jest ważny problem i o to z całą powagą proszę zarząd o rozpatrzenie naszego...
Dziękuję bardzo za uzasadnienie. Czy ktoś ma jeszcze interpelację? Pan radny Socha.
Szanowni Państwo, ja miałbym trzy interpelacje. Chciałbym, pierwsza sprawa, chciałbym się zapytać zarząd i powiedzmy starostwo, panów starostów, czy rozważana była możliwość przeniesienia na przykład Wydziału Komunikacji z obiektów powiedzmy gminnych, z Robotniczej na Wyszyńskiego, czy mamy takie lokalizacje swoje własne, bo tutaj wielu powiedzmy osób, klientów powiedzmy Wydziału Komunikacji, no przeważnie to są osoby, którzy załatwiają sprawy samochodowe, przyjeżdżają autami, tam nie ma gdzie zaparkować. Mamy piękny parking na ulicy Wyszyńskiego, można byłoby z niego fajnie korzystać. I czy jest taka, czy była taka opcja rozważana, gdyż tutaj można by też i oszczędnościowe sprawy dla naszego powiatu też uwzględnić, bo gdyby się też przeniosły geodezję, no to też by nie było. Tylko nie wiem, czy są tam po prostu możliwości lokalowe na Wyszyńskiego. To jest moje i chciałbym to też otrzymać na piśmie. Sprawa druga. Chciałbym też na piśmie otrzymać sprawę chodnika na ulicy Wrocławskiej. Tam mieszkańcy no, narzekają, że a teraz będą szczególnie te pogody słotne, więc tam po prostu po opadach ten chodnik jest tak jakoś już zdewastowany, że tam się tworzą kałuże, ludzie mają problemy z poruszaniem się w tym ciągu pieszym po tym chodniku. Chciałbym wiedzieć, czy jest planowana jakaś inwestycja mająca na celu poprawienie jakości tych chodników. I trzecia sprawa, też bym prosił na piśmie, to jest sprawa dotycząca ZOL-u naszego w Brzegu. Myśmy tutaj z panią przewodniczącą wspólnie, żeśmy byli tam na kontroli, rozmawialiśmy na ten temat. Tam sprawą istotną, bardzo ważną jest brak windy. Taki obiekt, który prowadzi taką działalność, gdzie tam są najtrudniejsze przypadki, najbardziej chorzy ludzie z naszego powiatu, jest bez windy. Problem polega na tym, że akurat na pierwszym piętrze, to nam wykazała kontrola, tutaj może pani radna przecież Debik była, byliśmy razem, oglądaliśmy to. Tam na pierwszym piętrze są najcięższe przypadki. Problem polega na tym, że jeżeli trzeba przetransportować te osoby do szpitala na badania, tak dalej, tak dalej. To niestety jest problem, bariera, bo trzeba to robić schodząc ze schodów. Tam są trzy klatki. Nie ma żadnego moim zdaniem problemu wyłączyć jedną i zrobić, to jest budynek parterowy, to nie jest jakiś kosmiczny koszt, ale też sprawa jest związana z cateringiem. Tam obsługa jest żeńska w większości. Te panie po prostu muszą to dźwigać. One muszą transportować chorych. Jest to poważny problem, w tym bardziej, że podejrzewam, Bo ja już ten temat sygnalizowałem wcześniej, ale była rozważane dwie koncepcje. Miał być budowany łącznik, miała być też druga koncepcja przeniesienia Zolu na Nesańską. Z tego, co rozmawiałem i z dyrektorem i rozmawiałem tutaj, te koncepcje prawdopodobnie są bardzo odległe wręcz, a możliwe, że przez najbliższe 5 lat nie będą realizowane. Więc dlatego wracam do tego tematu, bo jest to sprawa naprawdę bardzo, bardzo ważna. Taki obiekt nie może być bez windy. Chciałbym tu zaapelować do zarządu, do panów starostów. Naprawdę byłem ostatnio tam, ci osoby, którzy odwiedzają tych chorych, naprawdę proszą, żeby coś z tym zrobić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zanim dam panu radnemu Mazurkiewiczowi głos, przypominam, że radni przedstawiają swoje interpelacje na piśmie i tylko informują krótko, na czym polega, jaki jest temat interpelacji czy wniosku. Więc prosimy bardzo i przypominam, że kto składa interpelację, musi złożyć na piśmie, a dla wiadomości krótko przedstawia swoje zagadnienie. Pan radny Mazurkiewicz, proszę bardzo.
Ja miałbym takie pytanie do zarządu. Czy byłaby możliwość, żeby do przyszłorocznego planu budżetowego włączyć kwotę, która zabezpieczyłaby środki na dokumentację projektowo-techniczną budowy, rozbudowy boiska w drugim liceum w Brzegu przy ulicy 1 Maja, w związku z tym, że w tej chwili ma być wprowadzony program OSA, czyli to są takie ośrodki sportowe i sportowej aktywności dla wszystkich, oraz że jest program ministerialny rozbudowy szkolnej bazy sportowej.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze złożyć? Pan radny Bort, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Panowie Radni.
Troszeczkę bliżej mikrofonu, proszę bardzo. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Ja chciałbym zasygnalizować o orzeczeniach niepełnosprawnych. Ustawa mówi, że składać należy miesiąc przed zakończeniem, a u nas w powiecie się odbywa, że 2 miesiące, 2,5 miesiąca dopiero są decyzje. Proszę, dlaczego tak się odbywa? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze radny Poszczewicz jeszcze chciałby zabrać głos, nie głos, tylko złożyć interpelację, wniosek.
Tak, tak, no, interpelacje na piśmie, ale i ustnie też statut dopuszcza. Panie starosto, chciałem zapytać o taką rzecz. Dzisiaj już jest 28 wrzesień. Czy wpłynął już do starostwa, bo 29 i 30 ten raport, o którym wcześniej dyskutowaliśmy? Jeżeli nie wpłynął, to prosiłbym, żeby pan zwrócił uwagę dyrektorowi, by spróbował jeszcze ten program napisać zrozumiałym językiem dla radnych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, panie starosto, pewnie do państwa czy do szpitala wpłynął wyrok doktora Suzanowicza o przywrócenie jego do pracy na poprzednie zajmowane stanowisko. Czy pan podejmie jakieś kroki, działania w tym temacie? Jeżeli tak, to krótko jakby pan nam zreferował. I druga sprawa też do komisji rewizyjnej, do pani przewodniczącej. Ja przypominam sobie, jak komisja rewizyjna pracowała w tym temacie i odesłaliśmy właściwie, bo to i Rada też na wniosek komisji tą sprawę, czy odesłaliśmy w takim temacie, że zajmiemy się po jakby wyroku sądu. Dzisiaj sytuacja jest taka i prośba czy przypomnienie dla pani przewodniczącej, że zobowiązywała się do zbadania jeszcze raz tej sprawy. To jest ta rzecz. Ja mam jeszcze jedno pytanie, interpelację. Panie starosto, ja składałem do pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej związany z udostępnieniem umowy o pracę czy kontraktu menadżerskiego dyrektora Konika. Pan mi ładnie odpisał, że jest uchwała zarządu powiatu i w wyniku powołania został dyrektor Konikiem, ale nie do końca mi pan udzielił informacji i nie do końca zrealizował moją prośbę, bowiem brakuje jeszcze do tego wszystkiego dokument jeden, który precyzuje na przykład wynagrodzenie, zasady rozliczania delegacji, prawda, i szereg innych takich spraw, o które również prosiłem. Jeżeli nie chciał mi pan tego udostępnić w trybie dostępu do informacji publicznej, chwilę poczekałem, jest sesja i proszę o to w tej chwili. To jest ta rzecz. Kolejna sprawa, kolejne pytanie, panie starosto, na ostatniej, to przedostatniej, w czerwcu sesji Rada Powiatu pozostawiła bez rozpoznania anonimową skargę i słusznie, ale przypominam sobie dyskusję i to też jest pytanie czy prośba do pani przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, że zadeklarowała przeprowadzenie kontroli w szkole tej, w tym liceum ekonomicznym, czy członkowie Komisji Rewizyjnej rzeczywiście to zrobili, a może w ich imieniu, czy odrębnie jeszcze, powiedziałbym, ktoś z zarządu, czy z Wydziału tutaj Oświaty, bo sprawa, tak jak powiedzieliśmy, jest do załatwienia. Panie starosto, do Rady Powiatu wpłynęło również pismo emerytów i rencistów. W jej imieniu podpisała się pani Córyk. Sprawa tego domu całodobowego pomocy społecznej. Myśmy wiele razy i na komisjach dyskutowali, i na posiedzeniu Rady Powiatu w tym temacie. Jest to kolejne pismo. Czy rzeczywiście nie możemy jakoś do tego troszkę, nie wiem jakiego tu sformułowania użyć, bardziej powiedziałbym, wyrozumiale dla tych ludzi, bo i my za parę lat też będziemy w tym wieku i jednak będziemy tej pomocy potrzebowali. Żeby to pismo, panie przewodniczący, jakby nie, czy sprawa nie skończyła się na kolejnym piśmie. Może spróbować. Nie chciałbym tutaj, wie pan, filozofować za dużo, ale sami państwo widzicie, że temat jest ważny i poważny. Żeby się nie skończyło na kolejnym piśmie. A może jednak, jak udało się wiele rzeczy też i wcześniej zrobić. Mam również jeszcze jedno pytanie. To pismo, o którym w tej chwili mówię, panie starosto, zostało wysłane do pana do wiadomości, a dotyczy braku wystarczających działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom przy ulicy Szkolnej 3. Nie wiem, czy pan sobie takie pismo przypomina, ono gdzieś tam w sierpniu zostało do starostwa też wysłane. Było kierowane do prokuratury, do policji. Mieszkańcy tego budynku raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem też przyszli do Biura Interwencji Obywatelskich i prosili, żebym tą kwestię na sesji poruszył. Zwrócił się do pana, bo pan generalnie, w sensie ogólnym, prawda, ale jednak za bezpieczeństwo odpowiada. Kiedyś też pan przyłożył rękę do sprawy przy ulicy Piastowskiej za pańskim pośrednictwem i sprawa została rozwiązana, jak do policji skierował pan też wniosek, który omawialiśmy na Radzie Powiatu. I stąd moja prośba i stąd to wystąpienie.
To wszystko już?
Wszystko, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Informacja o działalności Sejmiku Województwa Opolskiego. Proszę bardzo, pan radny wojewódzki, pan Mariusz Bochenek. W krótkich zdaniach.
Tak, w krótkich.
W krótkich zdaniach.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo, Sejmik Województwa zebrał się dwukrotnie we wrześniu. 5 września porządek Sejmiku obejmował punkty stałe, takie jak zmiany budżetu, wieloletniej prognozy finansowej, ale myślę, że te, które bardziej były interesujące, to uchwała w sprawie na przykład prowadzenia Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Będzie prowadzone to muzeum całkiem podobnie jak nasz zamek, czyli wspólnie z ministrem kultury. Również uchwała została podjęta w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu brzeskiego z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji związanej z wpisaniem kompleksu Zamku Piastowskiego na listę pomników historii. Na tej samej sesji również udzielona została pomoc finansowa gminom, które zostały poszkodowane w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 roku. To są gminy głównie zachodniopomorskie, chociaż jest też gmina Cisek z województwa opolskiego. To jest gmina Chojnice, gmina Kęsowo, gmina Cisek, gmina Dziemiany, gmina Lipusz. Każda z tych gmin otrzymała po 50 tysięcy złotych wsparcia finansowego na usuwanie skutków nawałnicy. 26 września odbyło się kolejne posiedzenie Sejmiku Województwa Opolskiego. Oczywiście oprócz tych punktów, o których wcześniej powiedziałem, stałych sesji Sejmiku, myślę, że istotną uchwałą jest uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana inaczej uchwałą antysmogową. W wyniku tej podjętej uchwały zakazany jest już od 1 listopada używanie takich opałów jak węgiel brunatny, muł, koncentraty węglowe, paliwa pochodzenia właśnie flotokoncentracyjnego, ale również paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem mułów, jak również drzewo o wilgotności większej niż 20%. Oprócz tego na sesji zostały podjęte uchwały w sprawie powierzenia zadań gminom. Głównie dotyczy to budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich, a oprócz tego podjęto uchwałę w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach pierwszej edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. I tutaj chciałbym pogratulować gminie Grodków, która została zakwalifikowana do programu, jak dobrze pamiętam, bo chyba tu nie mam w wykazie, historycznego. Oprócz tego gmina Głubczyce wygrała konkurs w tym budżecie marszałkowskim pod tytułem Razem jesteśmy na wspólnej drodze, zostań wolontariuszem. Gmina Ozime, gmina Paczków, gmina Pakosławice, gmina Skoroszyce i starostwo powiatowe w Głubczycach. I to tyle. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu Wojewódzkiemu Mariuszowi Bochenkowi. Pytania? Są pytania do pana radnego. Proszę bardzo, pan radny Komornicki.
Ja tylko, panie Mariuszu, chciałem przypomnieć o tym drzewku, o którym rozmawialiśmy na drodze koło Nowych Kolni. Z tym, że te drzewa dzisiaj są napaćkane kolorem. Nie wiem, czy one są przygotowane do wycinki, czy nie, czy coś wiemy o tym.
Ja interweniowałem w tej sprawie, tak jak żeśmy się zresztą umawiali i informowano mi, że sprawa jest załatwiona. Pan mi informuje, że jest inaczej. Tylko są pomalowane, tak? I co dalej? Ja myślę, że jak tylko będę miał chwilę czasu, to tą sprawę postaram się wyjaśnić. Dziękuję bardzo.
Pan radny Hargot.
Panie radny, ja mam taką prośbę do pana o interpelację na sesji Rady Sejmiku. Chodzi o zwiększenie środków na pieniążki na Szkolny Związek Sportowy. Te środki są takie małe, tak niewystarczające. Proszę. Mówiłem to, nie wiem, 2-3 lata temu może. Pan radny oczywiście nie był wtedy radnym. Zgłaszałem tą sprawę panu radnemu Byczkowskiemu, tak? I powiem szczerze, naprawdę nie poprawiło się, a jest jeszcze gorzej. Z roku na rok jest jeszcze gorzej. Także bardzo bym prosił, żeby tych środków nie kroić, tak jak ten tort przysłowiowy, tylko żeby te środki pozostawały na przynajmniej na tym poziomie, który był kilka lat temu. Poziom organizacji różnego rodzaju zawodów sportowych jest naprawdę na coraz niższym poziomie, ponieważ po prostu nie ma środków finansowych na to, tak? Młodzież, która przyjeżdża, już nawet nie ma posiłków, które kiedyś były jakby standardem, tak? Także bardzo prosił i nie traktować, prosił pana marszałka, zresztą sam jest przecież nauczycielem wychowania fizycznego, także zna temat doskonale, prawda? Działał przecież w strukturach Szkolnego Związku Sportowego. Wydawałoby nam się, że ten temat powinien być dla niego jak najbardziej ważny, ale niestety nie jest. Także jeszcze raz, trzeci raz bardzo proszę o interpelację i o takie podejście naprawdę bardzo rozsądne do tej kwestii. Dziękuję bardzo.
Oczywiście złożę taki wniosek, taką interpelację, jak również wniosek do budżetu na przyszły rok.
Dziękuję. Jeszcze pan radny Kobarnicki.
Bo w sprawie uchwały sejmiku, a w tej uchwale jest zaznaczone, jak będzie wilgotność drzewa sprawdzane albo egzekwowane, bo nie wiem. Bo
oczywiście uchwała, muszę też to Państwu powiedzieć, bo wzbudzała dużo emocji, tak? No, środowiska ekologiczne, środowiska, które w jakikolwiek sposób chciały zaistnieć, no, mocno naciskały na podjęcie tej uchwały. Dlaczego? Dlatego, że ta uchwała wcześniej przewidywała również zakaz używania pieców. W związku z tym, że minister gospodarki przyjął rozporządzenie, podpisał rozporządzenie o zakazie handlu pieców niższej niż piąta generacja, no więc wykreślono te urządzenia z tej uchwały. Natomiast jeśli chodzi o te paliwa, o których mówiłem, rzeczywiście tu jest problem, bo problem dotyczy nie tylko i wyłącznie badania wilgotności powietrza, które mamy złożone w domach czy przed domami, do tego, w jakim, czy się nadają do ogrzewania, czy też nie, ale problem dotyczy tego, że nikt nie odpowie na pytanie teraz, kto ma to skontrolować. I kto i w jaki sposób to może kontrolować. Dlatego też mówię, wzbudza to dużo emocji. W moim przekonaniu uchwała ma tylko wymiar taki edukacyjny do tego, żeby ludzie tego rzeczywiście nie stosowali. Natomiast wprowadzenie tego typu zakazów teraz, kiedy już się rozpoczął sezon grzewczy, kiedy już ludzie mają zakupiony opał, no jest troszeczkę musztardą po obiedzie. Tak jest.
Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych. Proszę bardzo, pan radny Hargot.
Ja piszę do pana radnego. Panie radny, dziękuję bardzo za zajęcie się sprawami związanymi tam z przycinką drzew. Tutaj mieszkańcy dziękuję za to, że interweniował pan. Oczywiście ja w imieniu mieszkańców tak samo przy tych drogach wojewódzkich. Także jeszcze raz dziękuję bardzo.
Dziękuję. Nie widzę chętnych do zadania pytań. Dziękuję panu radnemu. Ogłaszam 10 minut przerwy. Koniec przerwy. Zapraszam radnych do zajmowania miejsc. Kończymy rozmowy. Zapraszamy radnych. A 4, 6, 8. Zapraszamy radnych. Panie radny Darku, panie starosto, zapraszamy do zajmowania miejsc. Proszę, przerwa się skończyła, proszę zajmowania miejsc. 2, 4, 6, 8, 10. Jeszcze jedna osoba. Panowie radni, Krzysztofie i jak się nazywa?
Ale jak ma na imię?
Panie Ryszardzie, panie Krzysztofie, zajmujemy miejsca, kończymy rozmowę. Prosimy bardzo. Koniec przerwy.
Panie marszałku, proszę dyscyplinować posłów.
Generalnie w tej chwili stwierdzam, że jest kworum. Otwieram obrady, ale proszę, kończymy rozmowy. Wznawiam obrady. Stwierdzam, że jest kworum. Możemy obradować. Następny punkt. Informacje zarządu powiatu brzeskiego. Prosiłbym bardzo pani skarbnik, tak? Proszę bardzo. Panie radny Darku, proszę zajmować miejsca.
Szanowni Państwo, otrzymaliście Państwo informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku. Ta informacja również została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu celem wydania opinii. Opinię już otrzymaliśmy. Myślę, że tutaj przedstawimy, nie wiem, czy ja mam przedstawić tą opinię, Panie Przewodniczący? Czy Pan Przewodniczący?
Jeśli Pani byłaby taka uprzejma, przedstawiła, proszę bardzo.
Okej. A w międzyczasie poproszę pana informatyka o zainstalowanie prezentacji. Szanowni Państwo, uchwała numer 349 przez 2017 z dnia 25 września 2017 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku. Na podstawie artykułu 13 punkt 4 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, tekst jednolity Dziennik Ustaw 2016, pozycja 561, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w osobach Aleksandra Bieniaszewska, przewodnicząca, Magdalena Przybylska, Klaudia Stelmaszczyk, z zastrzeżeniami opiniuje przedłożoną przez Zarząd Powiatu Brzeskiego informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku. Uzasadnienie. Zarząd Powiatu Brzeskiego zgodnie z dyspozycją artykułu 266 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2016, pozycja 1870 z późniejszymi zmianami, przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku. Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego. Pismem FN 3035.3/2017 z 19 września 2017 przekazano dodatkowe wyjaśnienia dotyczące informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017. Przekazana przez zarząd informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze stosownie do treści artykułu 13 punkt 4 w związku z artykułem 19 ustęp 2 cytowane ustawy z dnia 7 października 1999 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych podlega zaopiniowaniu przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Analizując dane zawarte w informacji zarządu o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku w zakresie zgodności z wielkościami ujętymi w sprawozdaniach, to jest z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego RB27S, z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego RB28S, z wykonania planu wydatków JST, które nie wygasły z upływem roku budżetowego RB28NWS, o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego RBNDS, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń RBZ, o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych RBN, z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w artykule 223 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych RB34S, z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami RB27ZZ, o dotacjach, wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami RB50, sporządzonych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku, skład orzekający nie stwierdza rozbieżności. Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu na 2017 rok po zmianach w wysokości 84 533 211 zł i 29 groszy zostały wykonane w wysokości 42 748 313 zł 48 groszy. To jest w 50,6%. W tym dochody majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 4 499 466 zł wykonano w wysokości 72 711 zł 49 groszy. To jest w 1,6%. Stopień realizacji dochodów został przedstawiony tabelarycznie w podziale na dochody bieżące i majątkowe wraz ze wskaźnikiem wykonania poszczególnych źródeł dochodów. W tym miejscu skład orzekający zwraca uwagę na wykonanie wielkości dochodów majątkowych w dziale 700 w rozdziale 705 paragraf 077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowanych w budżecie powiatu w wysokości 1 088 850 zł, a zrealizowanych jedynie w wysokości 18 390 zł, to jest 1,7%. Jak wynika z części opisowej przedłożonej informacji, powiat planuje sprzedaż działek położonych w Brzegu. Łączna kwota planowanych dochodów z ich sprzedaży wynosi 1 050 000. Wskazane nieruchomości planowane już były do sprzedaży w 2016 roku, w którym przeprowadzono pełne procedury przetargowe, ale nie znaleziono chętnych na ich zakup. Jak wynika ze złożonych wyjaśnień, w 2017 roku do dnia 19 września 2017 roku, pomimo organizacji przetargów i rogowań, nadal nie udało się sprzedać tych nieruchomości. Ponadto w piśmie wskazano, że powiat w 2017 roku przeznaczył do sprzedaży nieruchomość położoną w Grodkowie o wartości 500 tysięcy zł. W rokowaniach uzyskano kwotę 201 tysięcy, płatną w ratach. Dochód ze sprzedaży w 2017 roku wyniesie 26 tysięcy. Powiat planuje także zbyć lokale użytkowe i garaże w Grodkowie o łącznej wartości 57 500. Skład orzekający, wskazując, iż wykonanie zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2017 rok wielkości, w tym dochodów ze sprzedaży majątku, ma istotny wpływ na zachowanie relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, umożliwiającej zgodne z prawem uchwalanie budżetu w latach przyszłych. Mając na względzie wielkości finansowe, zaplanowane wieloletnie prognozie finansowej uchwalonej na lata 2017-2030, ostatnia zmiana z 29 czerwca 2017, aby powiat spełnił wymóg wynikający z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie, na którym uchwalono wieloletnią prognozę finansową oraz pozostałych wielkościach niezmienionych, winien uzyskać w roku 2017 dochody ze sprzedaży mienia w wysokości co najmniej 730 tysięcy złotych. W świetle złożonych wyjaśnień powyższe budzi uzasadnione wątpliwości składu orzekającego co do możliwości zrealizowania przez powiat nie tylko pełnej kwoty zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia, ale również kwoty dochodów, przy której zostanie zachowana relacja artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Należy nadmienić, że skład orzekający RIO w Opolu już kilkakrotnie zwracały uwagę na realność zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Niskie wykonanie zaplanowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia to sytuacja, która utrzymuje się od kilku lat, bowiem zaplanowane w dziale 700, w rozdziale 705, w paragrafie 077 dochody majątkowe w 2016 roku w wysokości 4 073 335 zł zrealizowano w kwocie 165 169 zł i 60 groszy. W 2015 roku na plan w wysokości 2 400 000 osiągnięto dochody na poziomie 22 845 000 zł 66 groszy, a w roku 2014 plan w wysokości 1 036 000 zrealizowano w kwocie 305 536,71 zł. Tym samym w latach 2015-2016 zaplanowane dochody nie zostały wykonane nawet w wysokości 5% zaplanowanych kwot, co stanowi podstawę wątpliwości składu co do realnego planowania dochodów ze sprzedaży mienia. Plan wydatków budżetowych po zmianach w wysokości 92 792 587,29 zł został wykonany w wysokości 41 404 719,08 zł. To jest w 44,6%. W tym wydatki majątkowe ujęte po stronie planu w łącznej wysokości 12 955 263 zł. Wykonano w wysokości 339 718,41 zł. To jest 2,6%. Zarząd, podobnie jak w przypadku wykonania dochodów, przedstawił zróżnicowany stopień wykonania wydatków w zestawieniu tabelarycznym w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe. Realizacja budżetu powiatu za okres pierwszego półrocza zamknęła się nadwyżką budżetową w wysokości 1 343 594,40 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem RBZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczy jednostki samorządu terytorialnego, łączna kwota zobowiązań finansowych powiatów według stanu na 30 czerwca 2017 roku wyniosła 5 832 232,39 zł. Zarząd, realizując budżet, dokonał spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 152 220 zł. Jak wynika z przedłożonej wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu informacji z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 Brzeskiego Centrum Medycznego na dzień 30 czerwca 2017 posiadał on łączne zobowiązania w kwocie 9 861 967,21 zł. W tym kwota 2 453 755,02 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz kwota 2 473 921,17 zł z tytułu zobowiązań wymagalnych na koniec 2016 roku. Zobowiązania wymagalne wynosiły 2 299 347,71 zł. Jak wynika ze złożonych wyjaśnień, BCM wykazał w sprawozdaniu RBZ kwotę zobowiązań wymagalnych w wysokości 2 323 278,56 zł. Pozostałe zobowiązania wymagalne, niepodlegające wykazaniu w tym sprawozdaniu, dotyczyły odsetek w wysokości 53 968,57 zł oraz kwota 96 674,04 zł wynikająca z zawartych ugód z kontrahentami, którzy wyznaczyli nowy harmonogram spłat. Ponadto należy zauważyć, iż na dzień 30 czerwca 2017 roku kwota zobowiązań wymagalnych wszystkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z województwa polskiego na podstawie złożonych sprawozdań RBZ wyniosła 3 805 061,85 zł. Zobowiązania wymagalne BCM stanowią 61% tej kwoty. Wskazać przy tym należy, że wystąpienie zobowiązań wymagalnych w jednostce organizacyjnej utworzonej przez powiat może wskazywać na naruszenie artykułu 44 ust. 3 pkt 2 3 ustawy o finansach publicznych, bowiem wydatki publiczne tej jednostki powinny być dokonywane m.in. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zdaniem składu orzekającego zagadnienie, o którym mowa powyżej, wymaga analizy sytuacji finansowej SPZOZ-u i podjęcia adekwatnych działań, bowiem w sytuacji określonej w odpowiednich uregulowaniach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, dziennik ustaw 2.6, pozycja 1638 z późniejszymi zmianami, przedmiotowe zobowiązania mogą stać się zobowiązaniami powiatu. Niezależnie od powyższego skład orzekający zauważa również, że wynik finansowy za pierwsze półrocze 2017 roku Brzeskiego Centrum Medycznego był ujemny i wyniósł 1 779 292,82 zł. Rok 2016 zakończył się ujemnym wynikiem w kwocie 1 435 587,16 zł. Z informacji Brzeskiego Centrum Medycznego wskazano, że przyczyną trudnej sytuacji finansowej oraz generowania strat jest zbyt niski kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia do potrzeb mieszkańców powiatu brzeskiego, limitowanie świadczeń oraz niska wycena świadczeń zdrowotnych. Jak wynika z przedstawionych danych, w pierwszym półroczu 2017 roku nastąpił wzrost zobowiązań wymagalnych o 7,6% w porównaniu do roku 2016, a osiągnięty na koniec roku 2016 ujemny wynik finansowy także uległ zwiększeniu o kwotę 343 705,66 zł. W tym stanie faktycznym i prawnym należało postanowić jak w sentencji. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 powołany na wstępie ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Aleksandra Bieniaszewska.
Dziękuję bardzo. W tej chwili, Szanowni Państwo Radni, otrzymaliśmy z końcem sierpnia informację o budżecie, o wykonaniu budżetu 2017 za pierwsze półrocze. Usłyszeliśmy przed chwileczką informację z Regionalnej Izby Obrachunkowej. I teraz mam pytanie do Państwa Radnych. Może będziemy zadawać pytania Pani Skarbnik, która mogłaby odpowiadać na pytania w razie ewentualnych innych dodatkowych uwag. Pewnie będzie się posiłkowała jakimiś dodatkowymi informacjami. Czy możemy się ewentualnie tak umówić? Proszę bardzo, Pani Radna Cecylia Zdebik.
Ja mam pytanie, kiedy nastąpi korekta przychodów czy dochodów powiatu ze względu na tak małą sprzedaż majątku?
Proszę bardzo, odpowiada Pani Skarbnik.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o plan w ogóle budżetu na 2017 rok, on jest sukcesywnie korygowany do nowych okoliczności. Na dzień dzisiejszy część już zmian jest w budżecie wprowadzana. Ona wynika z różnych okoliczności. Na następnej sesji również będzie korygowana. Na dzień dzisiejszy wiemy, że dochody, jeżeli chodzi o płynność finansową powiatu brzeskiego, z tym nie mamy problemu. Problemem, tak jak tutaj wskazano i zresztą to nie jest żadna nowość, bo Państwo dobrze o tym wiecie, tę sytuację śledzimy już od lat. Problem jest z uzyskaniem tych relacji. Dochody nie są wykonane, również w tym roku nie będą wykonane gro wydatków inwestycyjnych. Część przechodzi na rok następny, choćby nawet duże inwestycje typu właśnie modernizacji w BCM-ie, ta kwota, która jest prawie 4 miliony, ponad 4 miliony zaplanowana w budżecie, ona nie będzie w tym roku wykonana, bo przewiduje się, że ten zakres prac, jaki zostanie wykonany, to jest ponad milion, jeżeli będą płatności, to jest wszystko, więc będziemy na bieżąco korygować. Na pewno wymaga zmian i to już przy projekcie budżetu na 2018 rok na pewno restrukturyzacja w zakresie, w całym zakresie i okresie wieloletniej prognozy finansowej. To nie jest kwestia zmiany dostosowania budżetu na 2000 i projektu 2018 rok, tylko już musimy w całym tym okresie wieloletniej prognozy dokonywać zmian, żeby móc uchwalić ten budżet i zachować te wszystkie relacje. Wykonanie budżetu też będzie miało przełożenie. No ta relacja, o której tutaj często rozmawialiśmy i też była przytoczona przez Regionalną Izbę, ona dotyczy okresu trzyletniego, więc tutaj każdy rok kolejny będzie tutaj powodował, że będziemy na nowo musieli jak gdyby tworzyć cały budżet w całym